Nie tylko z punktu widzenia młodych ludzi, ale obiektywnie są to filmy stare. Film sprzed lat 50 czy 40 kilku jest filmem starym z natury rzeczy. Natomiast to, na ile on funkcjonuje jeszcze w obiegu kultury, na ile powraca w świadomości widzów, to jest inna sprawa. Akurat te dwa filmy, mam wrażenie, funkcjonują w ten sposób i współtworzą w dalszym ciągu tę kulturę. Dla mnie te wydarzenia nie są tak odległe, bo w końcu, po pierwsze, je przeżyłem, w związku z tym nie są prahistorią. Po drugie, miałem wtedy już sam 30-40 lat, trochę ponad 30. A po trzecie, no, wiążą się z rzeczami, które, tak jak wszyscy ci, którzy to w wieku świadomym mieli okazję przeżyć, wiedzą, że są to rzeczy, które bardzo silnie wpłynęły na nasze życie, na nasze emocje, bardzo byliśmy z nimi jakoś związani. Także oczywiście trochę inaczej się zapatrzy, kiedy się brało w tym udział, tak jak trochę inaczej się widzi historię, w której się brało udział, albo przynajmniej było świadkiem, niż tę tylko, którą się zna z opowieści czy książek.
Co ciekawe, to również filmy, które przyniosły nam jedne z największych sukcesów polskiej kinematografii, Człowiek z żelaza, Złotą Palmę w Cannes. Człowiek z marmuru nie mógł zdobyć Złotej Palmy. Dziś pan bardzo ciekawie opowiadał o tym, jak on pokątnie był sprowadzony na kaneński festiwal. Oficjalnie nie można było, a jednak udało się go pokazać i zdobył nagrodę dziennikarzy. A zatem sukces odniesiony pokątnie. Czy sądzi pan, że z punktu widzenia ówczesnych władz to była dla nich słuszna decyzja? No bo jednak fakt, no, film niewygodny, ale z drugiej strony wielka nagroda. Mogli oficjalnie o nią wystąpić.
Proszę mnie nie zmuszać do tego, żebym wyjaśniał meandry myśli ówczesnej władzy, jak zresztą jakiejkolwiek władzy. Nie jestem w stanie tego zrobić, więc nie podejmuję się. Natomiast dla władzy w jakiś sposób było to niewygodne, nie bardzo wiadomo dokładnie dlaczego.
Za chwilę rozpoczyna się w Radomsku Różewicz Open Festival, czyli festiwal poświęcony twórczości trzech braci Różewiczów ze Stanisławem. Pan miał okazję pracować. Wspomina pan, jaki to szczególny był twórca, jaki miał swój styl pracy, bardzo niespieszny, ale sądzę, że i od tego twórcy można było bardzo dużo się nauczyć.
Oj, pan Stanisław był znakomitym człowiekiem. Właśnie ten spokój patrzenia na wszystko i spokój reagowania na to. Jego pozorna powolność, bo to ona się okazała niekiedy pozorna niezwykle. Nie trzeba było w jego przypadku, jak się okazało, straszliwego zamętu, na przykład na planie filmowym, że wszyscy biegali jak poparzeni, żeby zrobić film terminie, a co jemu się udawało, a części tych, którzy tak biegają, to się nie udaje. No i jego właśnie takie mocno zdystansowane spojrzenie na świat, mądre spojrzenie na świat. Naprawdę bardzo się cieszę, że go spotkałem i że miałem okazję parę rzeczy z nim zrobić i sobie z nim porozmawiać też.
Pan postrzegany jest jako człowiek sztuki, tej wysokiej właśnie, również przez swój sposób bycia. Nawet dziś anegdoty opowiadał pan z kamienną twarzą, ale tutaj przypomnijmy przecież i takie wycieczki popkulturowe wtedy, kiedy to jest popkultura najwyższych lotów, na przykład dubbing do filmu z cyklu Gwiezdne Wojny, Luke Skywalker. To nie jest tak, że pan jest zasadniczym człowiekiem i że, przepraszam, popkultura, nie będę się udzielał.
Popkultura jest, mimo tego, co może nieść ze sobą ta nazwa, popkultura jest częścią, bardzo ważną częścią kultury w ogóle. Także nie ma co się dąsać i obrażać, dlatego że myślę, że bardziej i większą liczbę ludzi na świecie łączą wspólne doświadczenia popkulturowe niż z tego doświadczenia, z tego, co pani nazywa kulturą wysoką. Ona tworzy zjawiska, które potem stają się hasłami jakimiś, które z kolei pozwalają na pewną więź wspólnego doświadczenia uczestnictwa w niej. No to jest oczywiste.